Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
2 grudnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Naszym gościem będzie dziś ksiądz Guido Pozzo, sekretarz papieskiej komisji Ecclesia Dei. Będziemy z nim rozmawiać o recepcji motu proprio summorum pontificum oraz o rozmowach z lefebrystami. A program zaczynamy od aktualności watykańskich. Nadzieje na uleczenie głębokich ran, jakie spowodowało narzucanie na Węgrzech przez blisko 45 lat materialistycznej wizji człowieka, wyraził papież przyjmując nowego ambasadora tego kraju przy Stolicy Apostolskiej. Gabor Djerivaani złożył dziś listy uwierzytelniające. Benedykt XVI przypomniał, że wiara katolicka od 1000 lat należy do głównych filarów węgierskiej historii. Po obaleniu przed ponad 20 laty żelaznej kurtyny, w którym również Węgry odegrały niepośrednią rolę, kraj ten zajmuje ważne miejsce we wspólnocie narodów. Od 6 lat należy też do wspólnoty europejskiej, wnosząc w nią ważny wkład.
Papież zwrócił uwagę, że planuje się obecnie zmianę węgierskiej konstytucji. Wysunięto zamiar zamieszczenia w jej preambule wzmianki o dziedzictwie chrześcijaństwa. Należałoby sobie też życzyć, aby nową konstytucję inspirowały chrześcijańskie wartości, zwłaszcza gdy chodzi o małżeństwo i rodzinę oraz obronę życia. Benedykt XVI przypomniał znaczenie, jakie ma dla naszego kontynentu małżeństwo. Europa nie byłaby już Europą, gdyby ta podstawowa komórka społeczna została roztrwoniona czy istotnie zmieniona. Małżeństwo i rodzina są dziś bardzo zagrożone ze względu na liberalizację rozwodów czy szerzenie się związków nieformalnych. I to nie tylko między mężczyzną a kobietą, ale też innych, nie mających żadnych podstaw w europejskiej historii, kultury i prawa. Ojciec Święty podkreślił, że Kościół nie może aprobować inicjatyw ustawodawczych dopuszczających alternatywne modele rodziny. Przyczyniają się one bowiem do osłabienia zasad opartych na prawie naturalnym, a przez to do relatywizacji całego prawodawstwa, jak też wiedzy społeczeństwa o wartościach.
Benedykt XVI odprawił mszę za duszę tragicznie zmarłej Manueli Camani, która była jedną z 4 kobiet konsekrowanych, posługujących w papieskim apartamencie. W czasie liturgii sprawowanej w kaplicy paulińskiej Pałacu Apostolskiego papież nawiązał do nazwy związanego z ruchem Komunia i Wyzwolenie stowarzyszenia Memores Domini, do którego należała zmarła. Podkreślił, że pamięć Boża to nie tylko pamięć o tym, co było w przeszłości czy dzieje się obecnie, ile pamięć o obecności Boga. Niestety, jak zauważył Benedykt XVI, współcześnie przyćmiewają ją często inne powierzchowne pamięci.
Widzimy dziś to desperackie poszukiwanie szczęścia, które coraz bardziej oddala się od swego prawdziwego źródła, od swej prawdziwej radości. Zapomnienie Boga, zapomnienie naszej prawdziwej pamięci. Manuela nie należała do tych, którzy zapomnieli o pamięci, lecz była osobą żyjącą w pamięci Stwórcy. Żyła w radości płynącej z relacji z Bogiem. Jego obecność dostrzegała w całym stworzeniu, także w wydarzeniach dnia codziennego. Zrozumiała, że ta pamięć jest źródłem szczęścia.
Manuela Camani, należąca do tzw. rodziny papieskiej, zmarła 24 listopada. Benedykt XVI nie mógł wziąć udziału w jej pogrzebie, ponieważ odbywał się on poza Rzymem. Modlił się jednak przy jej ciele wystawionym w kościele Santo Stefano degli Abissini na terenie Watykanu. W Osservatore Romano zamieścił też nekrolog informujący o jej tragicznej śmierci.
Stolica Apostolska zamierza zreformować 6 księgę kodeksu prawa kanonicznego dotyczącą kar kościelnych. Poinformował o tym dzisiaj biskup Juan Ignacio Arrieta, sekretarz papieskiej Rady do Spraw Tekstów Prawnych. W swojej aktualnej postaci utrudnia ona bowiem, a niekiedy praktycznie uniemożliwia skuteczne stosowanie systemu karnego w kościele, zauważa biskup Arrieta.
Co ciekawe, na złe funkcjonowanie tej części nowego kodeksu zwracał uwagę kardynał Józef Ratzinger już w 1988 roku, a zatem zaledwie 5 lat po jego promulgowaniu. Nie znalazł on jednak wówczas zrozumienia u ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Tekstów Prawnych. Kardynał Ratzinger wskazywał na konkretne trudności w nakładaniu kar na kapłanów, którzy dopuścili się poważnych i skandalicznych czynów, czyli m.in. molestowania nieletnich. Ponadto w ramach posoborowej decentralizacji kodeks uzależniał stosowanie sankcji od woli i rozeznania ordynariuszy, a ci nierzadko woleli unikać rozwiązań prawnych ze szkodą, jak się wyraził kardynał Ratzinger, dla dobra wiernych. Jak dowiadujemy się z artykułu biskupa Ariety, kardynał Ratzinger uzyskał z czasem satysfakcjonującego po części rozwiązania dzięki stopniowemu poszerzaniu kompetencji Kongregacji Nauki Wiary o rozpatrywanie poważniejszych przestępstw przeciw moralności.
Komentując doniesienia biskupa Ariety, a także cytowane przez niego listy kardynała Ratzingera, ksiądz Federico Lombardi zauważył, że potwierdzają one niezmienną wolę Benedykta XVI, by szybko i skutecznie reagować na skandale obyczajowe z udziałem duchownych. Świadczą o tym zarówno jego aktualne poczynania, jak i wieloletnia posługa w Kongregacji Nauki Wiary, zauważa watykański rzecznik.
Problem migracji dzieli nasze kraje. Imigrantów potrzebuje gospodarka, lecz nie akceptują ich nasze społeczeństwa. Zwrócił na to uwagę arcybiskup Silvano Tomasi na forum Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ i innych organizacjach międzynarodowych wskazał na rosnącą awersję względem migrantów, zwłaszcza w czasie aktualnego kryzysu.
Narastają obawy, że przybysze z zagranicy zabierają miejsca pracy i utrudniają spójność społeczeństwa. Dlatego też migranci płacą wysoką cenę za obecny kryzys, powiedział watykański dyplomata. Przejawia się to w nowych ograniczeniach legalnej migracji, wzmocnionej kontroli granic czy w nieodnawianiu pozwolenia na pracę. Kroki te są podyktowane niekiedy słusznymi względami bezpieczeństwa, kiedy indziej są one wprowadzane pod silną presją opinii publicznej.
Arcybiskup Tomasi przypomniał, że Kościół stara się pomagać migrantom, zwłaszcza tym, którzy znajdują się w beznadziejnej sytuacji. Należą do nich m.in. osoby, które ani nie mają uregulowanego statusu w nowym kraju, ani nie mogą już wrócić do dawnej ojczyzny. Jak podkreślił watykański dyplomata, złożony problem migracji wymaga rozwiązań na szczeblu międzynarodowym przy poszanowaniu podstawowych praw każdego człowieka. Gościem naszego programu jest dziś sekretarz papieskiej komisji Ecclesia Dei, która zajmuje się wiernymi przywiązanymi do tzw. liturgii trydenckiej, a także nawiązuje kontakty z bractwem świętego Piusa X. Z księdzem Guido Pozzo rozmawialiśmy o recepcji motu proprio Benedykta XVI oraz o rozmowach Stolicy Apostolskiej z lefebrystami.
Minęły ponad 3 lata od publikacji motu proprio summorum pontificum. Po 3 latach miano ocenić, w jakiej mierze jest urzeczywistniana ta dyrektywa Ojca Świętego. Przeprowadzono zatem dochodzenie we wszystkich diecezjach Kościoła, by zobaczyć, czy rzeczywiście można już uczestniczyć we mszy sprawowanej według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Co z niego wynika?
Zgodnie z wolą Ojca Świętego wyrażoną w liście dołączonym do motu proprio, 3 lata po jego promulgacji papieska komisja Ecclesia Dei przesłała za pośrednictwem nuncjuszy prośbę do wszystkich biskupów, aby zdali sprawę z doświadczeń, jakie zdobyli w ciągu ostatnich 3 lat. Na naszą prośbę odpowiedziała ponad 1/3 światowego episkopatu. Trzeba być świadomym, że odpowiedzi przyszły przede wszystkim z tych diecezji, w których istnieje zapotrzebowanie na mszę w formie nadzwyczajnej. A zatem wyniki naszego dochodzenia można uznać za w pełni zadowalające.
W których krajach występuje największe zainteresowanie tak zwaną dawną mszą? Al momento si
registra. Dziś największe zainteresowanie przejawia się w Europie, Stanach Zjednoczonych, a także w Australii. W o wiele mniejszym stopniu dotyczy to Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji.
Papież apelował o duszpasterską miłość i roztropność w podejściu do tradycjonalistów. Papieska komisja Ecclesia Dei to swoista straż ogniowa, która reaguje w przypadkach, gdy takiego podejścia brakuje. Gdzie spotykacie największe opory i z jakich przyczyn one wynikają?
Wyrażenie stać na straży oddaje coś z greckiego episkopein. Stanie na straży jest podstawowym zadaniem biskupa. W tym sensie również papieska komisja Ecclesia Dei obserwuje i stoi na straży właściwego stosowania motu proprio. Niewątpliwie wciąż jeszcze istnieją uprzedzenia i opory względem mszy w Starym Rycie. Wynikają one tak ze względów ideologicznych, jak i z faktu, że zapotrzebowanie na mszę w formie nadzwyczajnej jest postrzegane jako antyteza i opozycja względem reformy liturgicznej, której pragnął Sobór Watykański II. Trzeba oczywiście przeciwstawić się tym dość powszechnym jeszcze uprzedzeniom i przezwyciężyć je. Przede wszystkim zaś należy powrócić do jedności dziejów liturgii, jedności lex orandi, będącej wyrazem jedności lex credenti, w różnorodności form liturgicznych jednego rytu rzymskiego.
Jakie zastrzeżenia wysuwa proboszcz czy biskup, który odrzuca prośby o przywrócenie przedsoborowej mszy?
Istnieją biskupi, którzy widzą tu zagrożenie tęsknotami natury estetycznej, czysto ornamentalnej, formalnej, choć nie wykluczam, że w niektórych przypadkach może mieć to miejsce. Zastrzeżenia takie świadczą jednak o uprzedzeniach. Ryt przedsoborowy odznacza się bowiem wielkim bogactwem, które należy nie tylko uszanować, ale również odkryć na nowo z korzyścią dla dzisiejszej liturgii. A zatem te uprzedzenia, te opory muszą zostać przezwyciężone poprzez zmianę mentalności. Potrzeba nam lepszej formacji liturgicznej.
Czy zainteresowanie nadzwyczajną formą rytu rzymskiego jest stabilne, a może rośnie, czy przeciwnie maleje?
Powiedziałbym, że rośnie, ponieważ zauważa się, że zainteresowanie rytem przedsoborowym i przywiązanie do niego nabiera szczególnego znaczenia dla młodych pokoleń. To jest pewna nowość, której się nie spodziewano. Również dla mnie było to zaskoczeniem.
Czy można powiedzieć, ile procent wiernych jest zainteresowanych przedsoborową mszą, na przykład w Europie?
W naszej komisji nie dysponujemy takimi danymi, również dlatego, że sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Można na przykład powiedzieć, że liczba wiernych przywiązanych do dawnej mszy jest o wiele wyższa we Francji niż w Niemczech, we Włoszech czy w Hiszpanii. Jednakże ocena rytu nie zależy od danych liczbowych. Obie formy rytu rzymskiego mają tę samą wartość i godność. Forma zwyczajna jest tą normalną, bardziej powszechną. Forma nadzwyczajna jest specjalna dla szczególnych grup wiernych. I myślę, że tak pozostanie jeszcze przez długi czas.
Motu proprio nie wspomina o formacji kapłanów, którzy chcą się nauczyć odprawiać przedsoborowej mszy. Niektórzy twierdzą, że jest to poważne uchybienie, ponieważ aby odprawić taką mszę, niezbędne jest solidne przygotowanie. Co można poradzić kapłanom, którzy są nią zainteresowani?
Niewątpliwie chodzi tu o ważny i pilny problem. Muszę powiedzieć, że często niektórzy biskupi mają problemy z zaspokojeniem potrzeb wiernych, którzy proszą o przedsoborową mszę, właśnie dlatego, że brakuje kapłanów potrafiących ją odprawić. Wierni muszą to zrozumieć i być cierpliwi. Moim zdaniem w seminariach powinno się umożliwić przygotowanie do właściwego sprawowania liturgii również w formie nadzwyczajnej. Nie na zasadzie obowiązku, lecz możliwości. Tam, gdzie jest to możliwe, można poprosić o pomoc kapłanów ze zgromadzeń, które podlegają jurysdykcji Komisji Ecclesia Dei i pozostają wierni tradycyjnej dyscyplinie liturgicznej. Najważniejsze jest jednak, aby w formacji liturgicznej i teologicznej wyzbyto się przekonania, że istnieje liturgia i eklezjologia przedsoborowa, stojąca w opozycji do liturgii i eklezjologii posoborowej. W dziejach wiary i liturgii kościelnej następuje wzrost i pogłębienie, ale zawsze w ciągłości i istotowej jedności, której nie można zatracić czy przedefiniować. Tym należy się kierować, mając na uwadze coraz lepsze przygotowanie duchowieństwa.
Ojciec Święty życzył sobie, aby dwie formy rytu rzymskiego nawzajem się ubogacały, a nie wymieszały. czego przedsoborowa liturgia może się nauczyć od nowej.
Przede wszystkim już w samym liście do biskupów, dołączonym do motu proprio, Ojciec Święty wspomina o konieczności wprowadzenia nowych świętych, kanonizowanych po 1962 roku, a także niektórych prefacji z mszału Pawła VI. Papieska Komisja Ecclesia Dei już się tym zajęła. Sądzę, że już niebawem odpowiedni projekt zostanie przedstawiony Ojcu Świętemu do zatwierdzenia. Trzeba też zauważyć, że w formie zwyczajnej jest obecny o wiele szerszy wybór czytań biblijnych. Niemniej jednak zmiany na tym polu nie są łatwe, ponieważ trzeba pamiętać o związku między czytaniami, antyfonami czy responsoriami. Za Piusa XII wprowadzono jednak lektury uzupełniające. Nie można więc wykluczyć, że dojdzie do pewnego dostosowania lektur mszalnych. Nie oznacza to jednak, że celebrans czy ordynariusz może w sposób subiektywny i dowolny zmieniać porządek czytań albo mieszać obie formy, tak że stracą one swą specyfikę.
A w Bazylice Watykańskiej można już sprawować przedsoborową mszę bez żadnych problemów?
Po promulgacji motu proprio sumorum pontificum forma nadzwyczajna mszy nie jest już uzależniona od indultu, jak to było wcześniej. Reguluje to samo motu proprio, a nie indult. A zatem również w Bazylice Świętego Piotra, podobnie jak we wszystkich kościołach, przestrzega się rozporządzeń motu proprio.
A zatem zakrystia bazyliki jest przygotowana również na ten rodzaj liturgii.
O tak. W istocie rano w Bazylice Watykańskiej wielu kapłanów sprawuje mszę według dawnego rytu.
A jeśli chodzi o rozmowy z bractwem kapłańskim świętego Piusa X, czy można już mówić o jakichś postępach?
Dyskrecja jest tu warunkiem wstępnym, od którego zależy powodzenie tych trwających obecnie rozmów między ekspertami Kongregacji Nauki Wiary i ekspertami bractwa. Nie zamierzam rezygnować z tej zasady. Mogę powiedzieć, że rozmowy przebiegają w pozytywnej atmosferze, są konstruktywne i nacechowane wzajemnym szacunkiem. Do tej pory ich celem było poznanie motywów i argumentacji obu stron, by dojść do podstaw, istoty trudności o charakterze doktrynalnym, które nadal istnieją. Jasne rozpoznanie owych podstaw i ostatecznych przyczyn trudności ja osobiście uznaję już za postęp.
Możliwość sprawowania mszy przedsoborowej nie jest już punktem spornym między Stolicą Apostolską i lefebrystami. Pozostają jednak różnice teologiczne. Które są najpoważniejsze?
Kontrowersje nie wynikają z odrzucenia autorytetu Soboru Watykańskiego II jako takiego, czy magisterium następujących po nim pontyfikatów, lecz niektórych stwierdzeń obecnych w dokumentach Vaticanum Secundum, a dotyczących wolności religijnej, ekumenizmu, relacji z religiami niechrześcijańskimi, rozumienia reformy liturgicznej i jedności magisterium w odniesieniu do tradycji. Ogólnie rzecz biorąc, trudności bractwa Piusa X dotyczą ciągłości czy płynnego rozwoju niektórych elementów nauczania Soboru i posoborowych pontyfikatów w odniesieniu do niezmiennego nauczania Kościoła i tradycji. Nie wydaje mi się, by bractwo negowało z zasady możliwość i zasadność harmonijnego i konsekwentnego rozwoju czy pogłębiania doktryny katolickiej. Tym, co różni bractwo od stanowiska Stolicy Apostolskiej, jest opinia na temat tego, czy w niektórych, ściśle określonych elementach nauczania Vaticanum Secundum istnieje ciągłość i konsekwencja w odniesieniu do uprzednich orzeczeń magisterium. Sądzę, że niedawne oświadczenia Benedykta XVI o hermeneutyce odnowy w ciągłości z tradycją i stałym nauczaniem Kościoła stanowią mocne podstawy do przezwyciężenia sporu. Potrzeba tylko zaaplikować je do niektórych konkretnych przypadków i stosować tę zasadę w całej rozciągłości, bardziej niż to było dotychczas.
Mówił ksiądz Guido Pozzo, sekretarz papieskiej komisji Ecclesia Dei.
Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.